Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam serdecznie w kolejnym programie na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj inaugurujemy nowy cykiel z profesorem Adamem Wielomskim, chociaż odcinek 0 już był, a to będzie odcinek 1. Witam Cię serdecznie.
Tak, dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa, a szczególnie pozdrawiamy ze względu na temat naszego cyklu, niejakiego niehabilitowanego, bo to trochę o nim.
Czy też niedohabilitowanego i niedodoktoryzowanego też pozdrawiamy. Myślę, że to jest dobry moment, bo to będzie, proszę Państwa, cykl antyliberalny. Cykl czy też cykiel, jak to mówi redaktor Michalkiewicz, ale nie wiem, czy on ma do cykiela copyrighty, więc może zostańmy przy cyklu. W każdym razie zachęcam Państwa do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Będziemy różne właśnie błędy liberalizmu w tym cyklu przedstawiać. Dzisiaj zaczniemy od antropologii. No to niektórzy już mogą przy tym temacie wysiąść, ale myślę, że warto jednak przynajmniej spróbować zrozumieć, o czym będziemy tu mówili, bo temat jest jakby fundamentalny. No, jesteśmy infiltrowani przez myśl liberalną na wszystkich poziomach, włącznie właśnie z takimi podstawowymi pojęciami. No, chociażby jak właśnie sama natura człowieka. No, tutaj może właśnie warto przypomnieć katolicką naukę. No, mamy naturę człowieka skażoną grzechem pierworodnym, że tak powiem, na którą też oczywiście oddziaływuje łaska Boża, a tu liberalizm, że tak powiem, ma trochę inne zdanie na ten temat, że wcale tej takiej natury skażonej nie mamy.
No tak, pamiętam, że w którymś z pism Józefa de Maistre, jak pisałem swoją pracę doktorską, o, ćwierć wieku temu, to pamiętam, znalazłem tam takie pojęcie, że wszystkie teorie oświecenia i liberalizmu, wtedy jeszcze liberalizm rzadko był używanym pojęciem, mówiło się o oświeceniu, że na dnie ich wszystkich tych teorii, pisał Józef de Maistre, znajduje się protopseudos. Protopseudos z greki, błąd pierwotny, błąd fundamentalny, z którego wynikają wszystkie inne błędy i właśnie de Maistre pisał, że tym protopseudosem oświecenia i liberalizmu jest błąd dotyczący natury ludzkiej i przede wszystkim liberalnego przekonania, że człowiek nie rodzi się skażony grzechem pierworodnym. To jest przekonanie, w moim przekonaniu, fundamentalne, które jakby wyklucza jakąkolwiek możliwość wspólnego frontu, sojuszu, no poza jakimiś tam sojuszami taktycznymi pomiędzy katolicyzmem a liberalizmem, dlatego że katolicyzm uczy, że człowiek rodzi się skażony grzechem pierworodnym. Jeśli ktoś jest niewierzący, a pewnie również tacy z Państwa nas słuchają, no to może sobie to przetłumaczyć na język, bym powiedział, socjologiczny czy biologiczny, mówiąc o tym, że człowiek nie jest istotą doskonałą, tylko ludzki umysł popełnia różnego rodzaju błędy, nadużycia i człowiek po prostu jest istotą omylną i bardzo często wybiera zło. Myślę, że z takim pojęciem się zgodzą właściwie wszyscy, poza liberałami i anarchistami. I liberalizm właśnie zakłada, że człowiek rodzi się jako coś takiego, co John Locke określał mianem tabula rasa, czyli czysta tablica. Czysta tablica niezapisana, to znaczy, że nie ma tam ani pierwotnej skłonności do dobra, ani pierwotnej skłonności do zła, czyli nie ma grzechu pierworodnego. Jeżeli nie ma grzechu pierworodnego, to nie ma również łaski. W tym znaczeniu religijnym, że dobro musi przyjść do człowieka z zewnątrz, od Boga, a jeśli ktoś jest niewierzący, to może tą łaskę potraktować też symbolicznie, na zasadzie, że dobro w postaci kultury musi być człowiekowi z zewnątrz przyniesione, ponieważ człowiek swoim własnym niedoskonałym umysłem i skłonnym do zła bardzo często nie wybiera kultury, tylko wybiera barbarzyństwo. Myślę, że to jest absolutnie błąd fundamentalny liberalizmu, z którego biorą się wszystkie inne błędy polityczne, religijne, ekonomiczne, społeczne i światopoglądowe, mianowicie na przekonaniu, że człowiek urodził się jako istota doskonała i kierując się tylko i wyłącznie własnym rozumem, jest w stanie zbudować świat doskonały, osiągnąć zamożność, jak chcą transhumaniści, nieśmiertelność, czy jakąś tam długowieczność po 300-600 lat żyć. Jakby wszędzie źródłem tego jest to przekonanie błędne antropologiczne o tym, że grzech pierworodny nigdy nie istniał, nie istnieje i że jest tylko i wyłącznie. Co więcej, liberałowie nawet twierdzą, że tym grzechem pierworodnym, gdybyśmy go mieli znaleźć, jest społeczeństwo tradycyjne. Dlatego, że to ono naucza tych wszystkich błędów, zła i tak dalej, i ludzki rozum musi się wyemancypować od tradycji, religii, autorytetów i wtedy zbuduje świat lepszy i doskonalszy. Także myślę, że to jest właśnie ten protopseudos, na którym to jest wszystko ufundowane. Z punktu widzenia nauki katolickiej, ten protopseudos ma bardzo prostą nazwę. To wcale nie jest to rozum, to jest pycha ludzka. Grzech superbi, jakby powiedział święty Augustyn, to znaczy przekonanie o tym, że człowiek, jego rozum, poszczególnej jednostki ludzkiej waży więcej niż cały świat tradycyjny, religia, autorytety, kościół, obyczaj, społeczeństwo i tak dalej. I dlatego jednostka ma prawo do buntu wobec całej tej spuścizny tysiące lat ludzkiej kultury, ponieważ ja jest doskonałe, nie jest obarczone żadną niedoskonałością, żadnym grzechem pierworodnym, nie potrzebuje łaski, więc ja jest w stanie stworzyć nowy i lepszy świat.
No właśnie, to jest chyba dobre określenie, że jest to po prostu, grzech pychy. Kolejnym zagadnieniem, które warto poruszyć, jak tu mówimy właśnie o koncepcji człowieka liberalnego, to jest konstruktywizm zarówno polityczny, jak i społeczny.
Tak, dlatego że wszystkie poglądy tradycyjne zakładające, że człowiek jest skażony grzechem, czy też po prostu jest niedoskonały, jeśli ktoś jest niewierzący, zakładają, że ludzka działalność i ludzka inwencja musi mieć pewnego rodzaju granice. Dlatego, że ponieważ człowiek nie posługuje się rozumem w sposób doskonały, a i rozum nie jest doskonały, dlatego nie ma możliwości zaprojektowania jakiegoś lepszego świata kosztem świata tradycyjnego. Jeśli zakładamy, że tego grzechu pierworodnego nie ma, tradycja, państwo, kościół, autorytety, obyczaj, rodzice, szkoła, że to są wszystko ograniczające ludzki umysł, przeszkody, błędy, zabobony i tak dalej, no to w takiej sytuacji liberałowie od samego początku są radykalnymi politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi konstruktywistami. Weźmy sobie taką znaną książkę liberalną, uważaną właściwie za taką założycielską dla liberalizmu, jak dwa traktaty o rządzie Johna Locke'a z roku, jeśli mi pamięć nie myli, 1691 czy 92, gdzie jest opisane, taki bym powiedział, wzorzec myślenia liberalnego, czyli że człowiek zakłada świat w postaci umowy społecznej. To jest, ta umowa społeczna jest bardzo ciekawa z punktu widzenia jakby pychy, która stoi na dnie liberalizmu. Dlaczego? Dlatego, że umowy społecznej nikt nigdy nie widział. Żadne państwo europejskie nie powstało w wyniku umowy społecznej. To gdzieś tam Amerykanie twierdzą, że sobie na statku jakimś płynącym, prawda, założyli w umowie społeczną państwo i tam mają dzień czynienia bodajże chyba od tej daty. Ale generalnie żadnego państwa w żadnej umowie społecznej nie założono. I żaden liberał pytany o to, gdzie, jak Anglia, nie wiem, Francja, Polska czy Niemcy powstały w wyniku umowy społecznej, nie jest w stanie tego miejsca ani daty wskazać. Dlatego mówią oni, że tu nie chodzi o jakieś konkretne miejsce, data, to jest symbol. Symbol polegający na tym, że ludzie się zebrali i w celu zabezpieczenia swoich praw powołali państwo od zera. Otóż to znaczy, skoro powołali państwo od zera, to znaczy, że wszystko, co było wcześniej, a co było społeczne, religia, tradycja, prawo, to wszystko nie istnieje. To jest wszystko nieprawowite. Można usiąść i któregoś dnia sobie taką umowę społeczną zawrzeć i wszystko, co było wcześniej, uznać za nieważne. Takie umowy społeczne to nie jest tylko symbol, one się odbywały w dziejach. Na przykład rewolucjoniści francuscy twierdzili, że w momencie wybuchu rewolucji zawiązania francuskiego zgromadzenia narodowego w słynnej sali do gry w piłkę zawarto umowę społeczną. Dlatego król, arystokracja, kościół, tradycja od tego momentu były nielegalne, ponieważ istniały przed umową społeczną i nie posiadają zgody zakładających społeczeństwo, żeby w ogóle istnieć i funkcjonować. Taką umową społeczną w Polsce na przykład był Okrągły Stół. To była umowa społeczna pomiędzy założycielami III RP i uznano, że wszystko, co istniało wcześniej, jest nieważne i dopiero ta umowa społeczna przy okrągłym stole stworzyła nową rzeczywistość. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia w tym symbolu umowy społecznej z radykalnym konstruktywizmem politycznym. To znaczy z przekonaniem, że można usiąść i od A do Z wymyślić, na przykład ustrój polityczny, tak zrobili rewolucjoniści francuscy. Można sobie od A do Z wymyślić na przykład ustrój ekonomiczny. Tutaj zwracam uwagę, że liberałowie bardzo nam często twierdzą i opadają, szczególnie zwolennicy szkoły austriackiej, których serdecznie pozdrawiam i postraszę ich moją ulubioną książką o was, czyli tak zwanymi frytkami, a więc sojuszem ekstremów w epoce globalizacji. Zwracam uwagę, że wolny rynek nie istnieje w sposób naturalny. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie funkcjonowali na zasadach rynkowych w świecie tradycyjnym. Byli podzieleni na korporacje zawodowe, cechy, stany społeczne itd. Wolny rynek został stworzony za pomocą konstruktywizmu społecznego i za pomocą ustaw został stworzony. We Francji to jest ustawa Le Chapelier z roku 1790, która znosiła istnienie wszystkich wspólnot ekonomicznych, takie jak cechy, korporacje itd. I ludzie z dnia na dzień, można powiedzieć, stali się jednostkami. I to jednostkami skłóconymi pomiędzy sobą, dlatego że w świecie tradycyjnym, na przykład, często cechy korporacje posiadały własność wspólną. Wszyscy z Państwa na pewno znają w Krakowie są sukiennice. Takie sukiennice to była własność korporacji kupieckiej i zwykle funkcjonowały w ten sposób, że były własnością wspólną, nie należały do żadnego kupca. No i ponieważ w sukiennicach są miejsca lepsze i gorsze do sprzedaży, czyli lepsze to są te, które są przy wejściach, a gorsze to są te, które są w środku, to dlatego też w świecie tradycyjnym kupcy na przykład raz na rok losowali, wymieniali miejsca. I w momencie, kiedy prawo Le Chapelier wprowadziło istnienie wyłącznie własności prywatnej, likwidując własność wspólnotową korporacyjną, no to kupcy już się nie mogli wymieniać, raz na rok losować miejsc, tylko musieli mieć na trwale przypisane, czyli losowanie raz na zawsze utrwaliło to, że jeden miał lepsze miejsca, a inni gorsze.
Tu przepraszam, że ci jedę w słowo, to ta własność korporacyjna tutaj, jakbym wiedział, że to padnie, a w montażu już mi się pewnie nie będzie chciało. Tu powinien zostać wklejony mem z pewnym znanym redaktorem i podpisem Jezu, komunizm.
Tak. No dla liberałów to jest absolutnie komunizm. Wspólne na przykład były na przykład dla korporacji, na przykład miały własną kaplicę w kościele. No i w tym momencie oczywiście już ta kaplica może mieć tylko właściciela indywidualnego, ponieważ prawo Le Chapelier zniosło wszelką własność wspólnotową. Zresztą w Polsce w roku 1989 przecież reformy liberalne też mają charakter konstruktywistyczny. To nie było tak, że społeczeństwo zastane to była tabula rasa. To było społeczeństwo, które sobie tam pracowało w różnych firmach państwowych i tak dalej, i z dnia na dzień ogłoszono, że jest liberalizm i wszystko będzie prywatyzowane. I ponieważ to społeczeństwo nie posiadało środków na prywatyzację, a władza nie była chętna, żeby ludziom rozdać ich własność, no to w takiej sytuacji ta własność nagle została przejęta przez jakiś kapitał nomenklaturowy, czy też zachodni, zwykle za ułamek jej wartości. No i w ten sposób sztucznymi dekretami państwowymi, za pomocą sztucznych ustaw, powstał nagle kapitalizm w społeczeństwie, które o wolnym rynku niewiele wiedziało. Także tak wygląda ten konstruktywizm właśnie w polityce, jak się tworzy ustroje, tak wygląda on w ekonomii. I nagle życie społeczne, które do tej pory było wspólnotowe, zostało zanarchizowane bardzo głęboko. Także liberalizm jest konstruktywistyczny i zresztą jak sobie zobaczcie państwo, spojrzy się na przykład na współczesnych libertarian, to przecież oni twierdzą, że należy całe istniejące państwo dosłownie zdelegalizować, wszystko sprywatyzować. Niektórzy nawet by chcieli łącznie z drogami i chodnikami sprywatyzować. I jak będziecie państwo szli, prawda, chodnikiem, to co chwila trzeba będzie kartę wizy wyciągać, żeby przejść 100 metrów, bo tam szlabanik, prawda, będzie, no bo to będzie czyjaś własność prywatna. Także to jest oczywiście pomysł absolutnie konstruktywistyczny, w który jakby zakłada, że nie istnieje żadna wspólnota, nie istnieje żadne dobro wspólne i na przykład takim dobrem wspólnym nie może być wspólna droga, jezdnia, chodnik, nie wiem, sukiennice, prawda, czy cokolwiek innego. Wszystko musi nagle stać się z dnia na dzień prywatne i nie może być wspólnotowe.
No właśnie, właśnie, to jest ta walka właśnie ze strasznym... Jeszcze wtedy nie było komunizmu, ale już z nim walczyli, chciałoby się powiedzieć. Były co
najmniej... Uważają, że społeczeństwo korporacyjne, przedliberalne, to było społeczeństwo, no dla nich to byłby socjalizm.
Właśnie, dobrze. Kolejna sprawa, no to właśnie tu już powiedziałeś o umowie społecznej, no i niejako z tym ostatnim wątkiem łączy się wątek kolejny, czyli pojęcie właśnie tego dobra wspólnego. Nie, jak już powiedziałeś, nie ma czegoś takiego, no ale nawet przecież w tej naszej nieszczęsnej konstytucji, do której się odwołam, bo przecież tam myśl liberalna też była reprezentowana, chociaż pisali ją głównie SLD-owcy. No ale przecież właśnie napisano, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. No jak to dobro wspólne wygląda, to chyba wszyscy widzimy.
Tak, wszyscy widzimy. I zresztą w myśl tradycji liberalnej tak miało wyglądać. Powiedzmy sobie to szczerze i brutalnie. Dlatego, że zgodnie z tradycją liberalną ludzie zawarli umowę społeczną i powołali państwo wyłącznie w obronie swoich praw. Jeżeli państwo będzie się posługiwało kategorią dobra wspólnego, to według liberała jest to socjalizm. Dam bardzo prosty przykład, który często daję studentom, który przemawia do studentów. Wyobraźmy sobie państwo, że jesteśmy w grupie studentów, mamy 30 studentów na sali i mamy jednego geniusza i 29 studentów lepszych lub gorszych. I ten jeden geniusz pochodzi z biednej rodziny i na przykład musi 4 godziny dziennie pracować, zamiast to poświęcić na naukę. I w takiej sytuacji, wcześniej czy później, tam gdzie się pojawia kategoria dobra wspólnego, ktoś powie, że słuchajcie, to jest geniusz. On zapewni Polsce wielkość. To będzie, nie wiem, wynalazca, ktoś, kto zbuduje wielką firmę, prawda, 17 wynalazków opatentuje i tak dalej. Wypada, żeby społeczeństwo, kierując się dobrem wspólnym, złożyło się na kogoś tego i na przykład dało mu stypendium naukowe po to, żeby mógł się uczyć i nie pracować i po to, żeby mógł jeszcze bardziej być tym geniuszem. I teraz, co na to powie libero? Moment. To znaczy, że 29 pozostałych osób musi miesiąc w miesiąc płacić jakiś podatek, jakąś składkę na tą jedną osobę. I co one z tego będą miały? Mało tego, jak jeszcze ten geniusz wyhodowany na naszym stypendium skończy studia i pójdzie szukać pracy, to się okaże, że będzie lepszy od każdego z nas. Czyli finansujemy kogoś, kto jest naszym naturalnym przeciwnikiem na rynku pracy. Więc jakby nasz naturalny egoizm skłania nas do tego, abyśmy uwalili tego geniusza i niech pracuje nawet nie po 4, a po 12 godzin dziennie, żeby zapłacić na studia, i wtedy nie będzie geniuszem i wszystkie pozostałe 29 osób mają wtedy szansę na tym skorzystać, na przykład zdobywając pracę, której on nie zdobędzie, bo nie będzie mógł się rozwinąć. No to jest właśnie brak dobra wspólnego. Liberałowie uważają, zresztą na przykład ja często polemizując z różnymi polskimi libertarianami, oni używają pojęcia dobra wspólnego. Mało tego, nawet powołują się jeszcze na bardzo koślawie interpretowaną naukę społeczną Kościoła i twierdzą, że dobro wspólne jest to suma dóbr indywidualnych wszystkich osób. I nie ma takiej kategorii jak dobro wspólne, są tylko suma matematyczna dóbr indywidualnych wszystkich osób. No ja zawsze wtedy daję ten przykład z tym wąglikiem, który dawałem na naszym ostatnim, prawda, programie. To znaczy, czy mam prawo na przykład produkować wąglika i go sprzedawać, nie wiem, talibom czy kogoś, czy jakiejś grupie terrorystycznej, wiedząc, że ona prawdopodobnie wykorzysta go do zamachu terrorystycznego. Zgodnie z myśleniem ultraliberalnym mam prawo, ponieważ na tym zarabiam. I ponieważ nie ma dobra wspólnego, no to ponieważ na tym zarabiam, to wspólnota, państwo nie ma prawa mi tego w żaden sposób zakazać. No tak myśli ortodoksyjna myśl liberalna i dlatego dobro wspólne tak naprawdę nie istnieje w niej. I to nie istnieje zarówno w tym dobru wspólnym, bym powiedział, w klasycznej filozofii politycznej, nie wiem, Platona, Arystotelesa, gdzie się pojawia to pojęcie dobra wspólnego. Ono oczywiście nie istnieje również w kategoriach nauki Kościoła, które mówi, że dobro wspólne to jest stworzenie takich warunków, w których człowiek będzie osiągał nie tylko szczęście doczesne, ale również ułatwią mu osiągnięcie zbawienia. Tak pojęte dobro wspólne liberalizm oczywiście odrzuca, ponieważ uważa, że są tylko i wyłącznie interesy jednostki i interesy jednostkowe.
No właśnie, i tu wchodzimy do tego, że w zasadzie jednostka ma przez to nieograniczone prawa, tak? A w takim razie, czy w ogóle w liberalnym świecie jest miejsce też na takie pojęcie jak naród? No bo często właśnie nie jest tak, że liberałowie no, ignorują pojęcie narodów, ale je redefiniują. Na przykład definiują naród w sensie politycznym, czyli wszyscy obywatele, no, czyli właśnie no, słynne pytanie, czy Murzyn może być Polakiem? No jak dostanie paszport, prawda, w ciągu tam pół roku, jak słynny, prawda, pewien piłkarz, to nie ma problemu, tak? I w ogóle wszystko jest w porządku. Więc w zasadzie tutaj mamy takie rozmiękczanie.
Tak, dlatego że naród może być traktowany wyłącznie jako suma wszystkich obywateli. I jest to suma, która nie patrzy, czy ktoś rzeczywiście jest członkiem tego narodu, czy nie. Zwracam uwagę, że jeżeli potraktujemy, liberałowie bardzo często lubią takie pojęcie naród polityczny. To znaczy, naród polityczny są ci, którzy posiadają prawa obywatelskie i prawa polityczne. Zwracam uwagę, że takim narodem politycznym na przykład może być państwo wielonarodowe. I wszyscy, którzy będą obywatelami tego państwa, posiadali prawa polityczne, automatycznie stają się członkami narodu politycznego. I oczywiście suwerenność narodu, tak pojęta, nie ma nic wspólnego z pojęciem narodu, bym powiedział, tradycyjnym i powszechnie uznawanym za pojęcie narodu. W takim rozumieniu liberalnym, zresztą liberałowie, libertarianie, oni strasznie nie lubią tego pytania o naród. Jak już zostaną przyparci do muru, zresztą polecam Państwu, jak będziecie rozmawiali z liberałami, żeby im zadać to pytanie, czym dla Ciebie jest naród, to się okaże, że to są ci wszyscy, którzy tam mają wspólną tradycję, mają wspólny język, wspólną historię. I teraz pojawia się pytanie, no dobrze, a co z tego wynika w praktyce? No w praktyce, że mówimy tym samym językiem. No dobrze, a czy na przykład naród posiada swoje własne interesy? I czy istnieje interes narodowy? No nie, jest tylko suma jednostek. Czy państwo może wyrażać interes narodowy? No nie, bo jest tylko suma jednostek. Czy na przykład w interesie narodu państwo może prowadzić protekcjonistyczną politykę gospodarczą? No nie, bo niektórym jednostkom to może być nie na rękę. Czy w imię interesu narodowego na przykład państwo może kogoś opodatkować? Nie, ponieważ jest to niezgodne z interesem każdej jednostki. I jak zadajemy pytania konkretne, co wynika z tego pojęcia narodu, to się okazuje, że tak właściwie nic nie wynika. To jest taka grupa folklorystyczna, jak, nie wiem, hodowcy kanarków, prawda, i tak dalej. To znaczy, są ludzie, którzy gdzieś tam się mogą subiektywnie uważać za członków jakiejś wspólnoty, ale wedle liberalizmu koncepcja ta nie może pociągać ze sobą żadnych skutków politycznych i prawnych. To jest, bym powiedział, swojego rodzaju naród bezobjawowy. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio jeden z liberałów polskich strasznie się zdenerwował na X-ie, dlatego że pojawiło się pytanie, czy państwo polskie ma prawo prowadzić politykę protekcjonistyczną po to, żeby bronić bezpieczeństwa żywnościowego lub energetycznego Polski. I napisał, że nie, ponieważ nie ma takiej kategorii jak bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, od tego jest wolny rynek. No to właśnie klasyczny przykład tego, że liberalizm z pojęcia narodu nie wyciąga żadnego praktycznego skutku, jeśli chodzi o interes narodowy. Czyli na przykład nie należy, na przykład stąd liberałowie popierają umowę Mercosur. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu będziecie państwo mieli tańsze steki z Argentyny. A to, że polscy rolnicy, iluś tam zbankrutuje i nie tylko polskich rolników, bo europejskich, nie ma dla nich żadnego znaczenia, ponieważ liczą się tylko interesy konsumenta, a nigdy interesy producenta. Ale czyli jakby no, mój interes, żeby zjeść tanie mięso argentyńskie, ma wygrać zawsze z tym, że na przykład 2000 polskich rolników straci pracę, straci swoją ziemię i stanie się bezrobotnymi, ponieważ jest tylko i wyłącznie interes konsumenta, a te 2000 ludzi, którzy przestaną przez to mieć utrzymanie, to jest ich problem indywidualny. No, nie da się połączyć liberalizmu z pojęciem narodu. Dlatego też liberalizm zawzięcie walczy z pojęciem narodu i stąd są wszystkie te teorie mowy nienawiści i tak dalej, dlatego że dla liberała jest wszystko jedno, czy w Polsce będą mieszkały osoby utożsamiające się z polskością, czy inni podatnicy. Stąd mamy słynne, prawda, taki wpis obecnego kandydata na prezydenta z Konfederacji, Sławomira Mentzena, tak już dawno, bo teraz to on pochował te wpisy, że jak ktoś przyjeżdża do Polski z innego kraju, nauczy się polskiego i tutaj pracuje, to jest dla niego Polakiem. Ja powiem tak, ja nie twierdzę, że ktoś, kto przyjedzie z zagranicy, nauczy się polskiego i tutaj osiądzie, nie może się czuć Polakiem, ale nie, kategorią nie jest to, czy tutaj płaci podatki. Kategorią jest to, czy wychowa swoje dzieci na Polaków i czy sam za Polaka się będzie czuł. Dla liberała takiej kategorii nie ma, bo to jest kategoria nieistotna, bo jest to kategoria pozaekonomiczna. Dlatego, że liberalizm opiera się tylko i wyłącznie właśnie na tej ekonomii i kto nie żyje, że tak powiem, z podatków i sam je płaci, ten jest dobrym obywatelem, bez względu na to, jakie podziela wartości, jakie ma idee i tak dalej, bo są tylko i wyłącznie uprawnienia jednostki.
No właśnie, no także prawa jednostki wychodzi na to, że są nieograniczone. I z tym się chyba wiążą też tak zwane prawa człowieka. Zyskujemy zresztą w ciągu tej kilkudziesięcioletniej zaledwie historii tego, co się nazywa prawami człowieka. Oczywiście mówię w sensie prawno-międzynarodowym, no bo pierwsze to ta już rewolucja francuska wprowadzona nam pojęcie praw człowieka, słynna deklaracja praw człowieka i obywatela, ale no dochodzą nam kolejne generacje, prawda? Prawo do życia w niezmienionym klimacie zaraz będzie. Jeszcze nie zostało sformułowane, ale widać, że już to jest wysnuwane. Zresztą muszę powiedzieć, ja też się odwołam do naszej nieszczęsnej konstytucji, która jest odmieniana na wszystkie możliwe rodzaje w ostatnim czasie, że tam po prostu rozdział o prawach człowieka czy prawach obywatelskich jest tak niesamowicie rozdęty w stosunku chociażby do rozdziału o obowiązkach, no, że to aż szok.
To nie tylko tam, wystarczy pójść sobie do szkoły podstawowej i zobaczyć jedną ciekawą rzecz. Jak ja jeszcze za tak zwanej komuny się uczyłem, to były prawa i obowiązki ucznia, taka kategoria, i na ścianach w każdej klasie sobie wisiały prawa i obowiązki. Jak się przychodzi do szkoły współczesnej, tam są już zwykle tylko i wyłącznie prawa ucznia, już żadnych obowiązków nie ma. To jest właśnie liberalizm. I ten liberalizm oczywiście skutkuje również koncepcją praw człowieka. Te prawa człowieka miałyby być prawami, które są, to są właściwie nie tyle prawa, bo w języku polskim zwróćmy uwagę, że słowo prawo kojarzy się zarówno z prawem do czegoś, jak i z nakazem czegoś. Wszystkie języki zachodnie rozpoznają zwykle dwa oddzielne kategorie, czyli prawo i uprawnienie. Stąd na przykład język, nie wiem, francuski mówi o uprawnieniach droit i prawach loi. Język angielski, prawda, tam ma prawda, rights i law. Język niemiecki, Gesetz i resztę, prawda, czy właśnie resztę i Gesetz. Także wszystkie języki zachodnie rozpoznają jakby oddzielne kategorie prawo i uprawnienie. W języku polskim jest to mocno zamydlone, dlatego że prawo ma tutaj te dwa znaczenia. My rzadko używamy pojęcia uprawnienia, ale to jest oczywiście ideologia liberalna. To znaczy samo przekonanie o tym, że człowiek posiada tylko i wyłącznie uprawnienia. Jest deklaracja praw człowieka, nie ma deklaracji obowiązków człowieka i obywatela. Czyli to są wszystko te prawa człowieka, to są tak naprawdę zbiór uprawnień jednostki przeciwko państwu, przeciwko religii, przeciwko tradycji i przeciwko wspólnocie. To są uprawnienia jednostki do tego, żeby nie czuć się Polakiem, nie być lojalnym w stosunku do państwa polskiego i na przykład odwoływać się do jakichś powszechnych trybunałów praw człowieka, żeby móc nie tylko nie wierzyć w Boga, ale równocześnie zwalczać Kościół i wygłaszać różnego rodzaju poglądy świętokradcze dla tradycji religijnej. To są prawa do tego, żeby nie szanować polskiej tradycji. Na końcu tych wszystkich uprawnień oczywiście znajdują się genderyzmy, LGBT, prawda, i tak dalej, bo to są same uprawnienia. To są uprawnienia, żeby nie być Polakiem, nie być katolikiem, nie być chrześcijaninem, nie być kimkolwiek, tylko być mną, ja. Język grecki na przykład znał takie pojęcie właśnie dla osoby, która jest ja indywidualnym i które ma, bym powiedział, żyje na sprzeciwie w stosunku do całego świata tradycyjnego. Pojęcie to w języku greckim, starogreckim brzmiało idiota. Idiota brzmi, to jest od słowa idios, prywatny, indywidualny. Idiota to był ktoś, kto nie chciał żyć w państwie, nie chciał przestrzegać religii publicznej, nie chciał spełniać obowiązków obywatelskich. A w świecie liberalnym to jest właśnie to ja, jednostka, której prawa są absolutnie ponad wszystkim. No i to jest oczywiście wszystko ufundowane na tym błędzie antropologicznym, że na błędnej koncepcji natury człowieka, że człowiek jest bezgrzeszny, czy też jak ktoś jest niewierzący, bez wad, jest istotą, która powstała jako istota doskonała, więc nikt i nic nie może jej ograniczać. Także te wszystkie prawa jednostki, prawa człowieka są, zresztą zauważcie Państwo, w Polsce na przykład macie Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy jest Rzecznik Obowiązków Obywatelskich? Nie, nie ma. Jest Rzecznik Praw Dziecka. Czy jest rzecznik na przykład obowiązków dziecka czy obowiązków ucznia? Nie ma. Na studiach są rzecznicy praw studenta, a czy są rzecznicy obowiązków studenta? Nie, nie ma. Tu cały czas jednostka ma być broniona przeciwko wspólnocie, ponieważ wspólnota na modłę liberalną traktowana jest jako źródło ucisku do jednostki, która rodzi się bezgrzeszna, czyli doskonała i która tylko i wyłącznie uciska, prawda, jednostkę. No i na końcu tego powstaje to, co opisałem w Zabójcach Zachodu, czyli cała kultura postmodernistyczna, gdzie są tylko i wyłącznie uprawnienia. Ja zawsze twierdzę, że w historii Europy, z kultury zachodniej, może tak powiedzmy, były cztery rewolucje emancypacyjne w imię ja. Najpierw Martin Luther powiedział: moje ja nie zgadza się z Kościołem, więc moje ma, ja ma rację w stosunku do kwestii teologii, kwestii Boga. To była pierwsza rewolucja emancypacyjna. Stąd też, jakkolwiek sam Luther nie był liberałem, to wielu współczesnych liberałów właśnie w nim w tej chwili upatruje jednego ze swoich ojców. Potem mieliśmy rewolucję liberalną, czyli moje ja może się przeciwstawić państwu i dokonać rewolucji. Moje ja przedstawić się wspólnocie i dlatego na przykład prowadzić działalność ekonomiczną szkodliwą dla wspólnoty. Potem mieliśmy trzecią rewolucję, rewolucję marksistowską, kiedy moje ja ma prawo wyzwolić się od obowiązków wszelkich, w tym również od własności. I moje ja ma być wyzwolone od własności. Ta rewolucja brutalnie, powiedzmy, się nie udała. No i dzisiaj żyjemy w epoce postmodernizmu, wokeizmu, czy jak to kto chce nazwać, kiedy ja emancypuje się nawet od biologicznej natury ludzkiej i może sobie na przykład określać, którą jest ze 147 płci. I to jest oczywiście wszystko emancypacja liberalna, wiążąca się z przekonaniem, że ja stoi ponad jakąkolwiek wspólnotą. Kościołem, państwem, społeczeństwem, a nawet teraz się okazuje biologią. Także wszyscy ci, którzy uważają, że dziejąca się w tej chwili właśnie ta cała rewolucja LGBT i tak dalej, to jest jakiś tam socjalizm, marksizm kulturowy, to muszą pamiętać, że źródła tego znajdują się w apologii ja i źródła tego znajdują się w liberalizmie. Ten cały wokeizm czy postmodernizm jest to zdemoralizowana absolutnie do samego końca forma indywidualizmu, czyli właśnie liberalizm.
No właśnie, no to ostatni temat, no to tak naprawdę z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, wynika też jakby no skrajny materializm po prostu. Skrajny materializm, można powiedzieć, no momentami to marksizm ze swoim materializmem niech się schowa.
Tak, oczywiście, dlatego że tradycyjny pogląd zakładał, że istnieją prawdy obiektywne. Pośród tych prawd obiektywnych również jest istnienie Boga. I istnienie lub nieistnienie człowieka, jego poglądy nie są w stanie zmienić rzeczywistości obiektywnej. Liberalizm przyjął i naucza nas optyki odmiennej. To znaczy, to ode mnie zależy, czy ja w to wierzę i czy wyznaję, że istnieje Bóg, czy go nie ma, czy istnieje państwo, czy go nie ma, czy istnieje naród polski, czy go nie ma. Wszystko stało się zdane przez pryzmat jednostki, która sama podejmuje decyzje. I wszystko źródła tego oczywiście znajdują się właśnie w tym błędzie antropologicznym, tym protopseudosie, że człowiek rodzi się jako istota doskonała. Często pozdrawiamy zresztą w każdym naszym programie niejakiego doktora niedohabilitowanego. Spójrzcie sobie państwo, pomijając oczywiście samą śmieszność formy jego przekazu, ale tak naprawdę on jest właśnie liberałem doskonałym. To jest liberał, który uważa, że można wzgardzić Bogiem, Kościołem, państwem, narodem. Z tego co wiem, nawet ma jakąś chyba prokurator go gania za zniesławianie narodu polskiego, ponieważ on uważa, że naród polski nie istnieje. To jest tylko i wyłącznie jakaś grupa ludzi, która sobie wmówiła sarmatofaszyzm, jak on to nazywa, w postaci, że istnieje coś takiego jak naród polski. Są tylko i wyłącznie jednostki, które tworzą wspólny kosmopolityczny świat i które zwalczają wszystkich tych, którzy uważają, że jakiekolwiek obiektywne wartości istnieją. Bo zauważmy, że dla niego, i to jest właśnie klasyczne dla myślenia liberalnego, największym wrogiem są ci, którzy twierdzą, że prawda istnieje. Tak jak Chrystus mówi, że prawda was wyzwoli, to liberałowie uważają, że prawda was zniewoli. Wyzwolenie tkwi tylko i wyłącznie w subiektywnych, ale traktowanych jako absolutne uprawnieniach jednostki do kontestowania wszystkich i wszystkiego.
No cóż, to tu chyba możemy postawić kropkę, chociaż myślę, że nazwanie niedohabilitowanego liberałem doskonałym nawet liberałowie nie zasłużyli na tak ciężki los.
To jest liberał w rozumieniu Justina Trudeau w Kanadzie, Rafała Trzaskowskiego, Emmanuela Macrona, Strona, czyli to taka wersja liberalizmu, która przechodzi w liberalizm zamordystyczny, dyktatorski, który chce narzucić swoje poglądy liberalne wszystkim. To jest forma liberalizmu skrajnie nietolerancyjnego. Dlatego, że zauważmy, że liberalizm, który głosił początkowo wolność jednostki, w momencie, w którym zaczyna triumfować, staje się ideologią nietolerancyjną, a żeby nawet wprost nie powiedzieć, ideologią nienawiści do każdego, kto nie jest uważany za liberała. Stąd też ostatnie zamachy na przykład na Donalda Trumpa w czasie kampanii prezydenckiej ze strony jakiegoś amerykańskiego liberała, który nie mógł znieść, że nie liberał może zostać prezydentem. Podobny na przykład charakter miał próba zamachu na Roberta Fico, premiera Słowacji, ponieważ jakiś liberał słowacki nie mógł znieść faktu, że ktoś, kto jest nieliberałem, może być premierem państwa słowackiego, w którym on przypadkowo żyje, bo pewnie jest to oczywiście kosmopolita i zresztą cały był w grafikach ukraińskich. Także liberałowie nie są w stanie tolerować tego, że ktoś jest nieliberałem i rozpoczynają całą kampanię nienawiści, która się często kończy właśnie aktami przemocy, ponieważ ktoś, kto nie wyznaje naturalnych uprawnień jednostek i twierdzi, że istnieją takie kategorie jak Bóg, państwo i naród, jest dla nich niebezpiecznym ekstremistą, którego oni nie są w stanie znieść i tolerować. Także liberalizm ze swoją ideą wolności nagle, dochodząc do władzy, na pewnym etapie zaczyna się przemieniać w system opresyjny. Stąd na przykład pomysł mowy nienawiści. Czy ostatnio na przykład wypowiedź pani osoby kandydackiej na prezydenta RP, która ostatnio powiedziała właśnie, że niektóre media społecznościowe, takie jak X, powinny zostać ograniczone. Uwaga, ponieważ wolność słowa jest wartością absolutną. Dlatego ktoś, kto źle używa wolności słowa, narusza wartość absolutną wolności, dlatego X trzeba cenzurować. Logiczne, prawda? To jest właśnie liberalizm, który zaczyna być ideologią władzy i wtedy zaczyna się przekształcać w niezwykle nietolerancyjną i agresywną ideologię nawołującą do cenzury i przemocy politycznej.
No tak, no to dobre podsumowanie, myślę. Kończymy ten odcinek, ale oczywiście nie kończymy demaskacji błędów liberalizmu. Tu stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był pan profesor Adam Wielomski. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również serdecznie. Pozdrawiamy najbardziej znanego polskiego liberała, czyli doktora niedohabilitowanego i myślę, że na przyszłym odcinku się na przykład zajmijmy liberalizmem religijnym.
Dokładnie. A tu już były pokazane dwie książki. Ja pokażę jeszcze dwie inne naszego gościa, które też można kupić u nas. Jedna to jest starsza, ale okładka na pewno się wielu spodoba. O, tu cenówka jest na zasłonie. Konserwatyzm ezoteryczny. A drugie to jest świeże, jeszcze ciepłe faszyzmy łacińskie. To tak jako odtrutka na to, o czym żeśmy tutaj rozmawiali. Więc zachęcam naszego kocika księgarskiego. Zachęcam także do zostawiania kciuków w górę pod nagraniem, subskrypcji, komentarzy, wsparcia kanału. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.